Słuchajcie, to zaczynamy kolejną lekcję z Tytusa. I teraz, tak jak zwykle, na wstępie przypomnimy sobie, co było tydzień temu.
Tak zwana obserwacja ogólna.
Tak zwana obserwacja ogólna, dobrze.
Trzech rozdziałów, czyli całego listu.
Tak, co zauważyliśmy w całym liście? Co już wiemy? Co już wiemy?
Wiemy, że choć ogólnie się przyjęło, że list jest o starszych i biskupach, to jest to tylko element tego, a bardziej zauważyliśmy inne rzeczy, które się przewijają, jak zdrowa nauka, fałszywa nauka, jak trwanie w pobożności, jak zdążanie do nadziei, jak obrona przed zagrożeniami.
Czyli co jest, jak gdyby, co jest tematem listu? Który fragment wskazuje na główny temat listu? Bo patrzyliśmy sobie, który to fragment będzie i pamiętacie, który to fragment?
Tak, z drugiego rozdziału 11.
Tak. Czyli tematem głównym jest co? Pobożne życie jako skutek zbawienia dzięki łasce Bożej w oczekiwaniu na objawienie Jezusa Chrystusa. Oczekiwaniu na objawienie Jezusa Chrystusa. Czy ktoś zaznaczał sobie w tekście, czy wynotowywał te słowa, o których ja mówiłem tydzień temu? Jak? Prawda i jego synonimy, zwiedzenie i jego synonimy, uczynki zgodne z pobożnością, uczynki bezbożności, Jezus Chrystus, Bóg, Duch Święty, łaska, zbawienie, zbawiciel, nadzieja, życie wieczne. Zaznaczaliście sobie to?
Nie.
Nie robiliście
Bóg
tego. Słucham?
Bóg, tak? Czyli to w rozdziale pierwszy, werset pierwszy. W tym liście. Rozdział pierwszy, werset drugi. To znaczy, może tak będę czytała po kolei. Rozdział pierwszy, werset pierwszy, sługa Boga wybranych Bożych. Rozdział pierwszy, werset drugi. Bóg, który nie kłamie, to jest Bóg, który nie kłamie Bóg.
Ile miejsc wynotowałaś, powiedz najpierw?
Ile?
W sumie.
5, 6.
6. Dobrze. Dlaczego ja mówiłem, żebyście to robili wszyscy? Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Dlatego, że jak wy czytacie tekst i wynotowujecie te miejsca, to wy się na nich skupiacie. I jeśli się na nich skupiacie, to automatycznie analizujecie tekst. Bo inaczej będzie, jak wy sobie weźmiecie ten list, przeczytacie w 5 minut. Niektórzy szybciej, niektórzy wolniej. I praktycznie wtedy się nic nie pamięta. W momencie, kiedy wy zaczynacie analizować tekst z wyszukiwaniem tych fragmentów, z analizowaniem, czy to jest synonim, czy nie jest synonim, to wy zapamiętujecie tekst. I zaczynacie go lepiej rozumieć. Dlatego, że Duch Święty wtedy pokazuje pewne rzeczy. Zaczyna się analizować, rozumieć, więc to nie jest jakieś takie bez sensu, co ja wam mówię, bo trzeba to zrobić czy coś. Tylko po prostu, jeżeli ktoś nawet chodził do szkoły, to wie, że jeżeli się czyta tekst ze zrozumieniem, to trzeba się nad nim pochylić, nawet jeżeli to jest zwykła książka. I trzeba po prostu pewne fragmenty, które są istotne, sobie zaznaczyć. I wtedy się czyta i analizuje. A Biblia to jest też tekst pisany. Jest to Słowo Boże, ale zasady analizy tekstu są te same. Jeżeli szybko czytamy, to my nic nie pamiętamy, nasza głowa. To musiałoby nastąpić jakieś nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego, żebyśmy to zapamiętali. Ale dlaczego Bóg miałby tak działać, skoro my możemy to pomału przeczytać? Prawda? Także ja wam zadaję te rzeczy. Dlaczego? Bo my za chwilę będziemy sobie mówić o tym wszystkim. Będziemy sobie mówić o zwiedzeniu i o prawdzie. Będziemy sobie mówić o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, o łasce. I ja kiedy przygotowuję tą lekcję, to ja już mam gotowe. Ja już to przemyślałem, przetrawiłem, przeanalizowałem. Na ile potrafię, na ile Bóg mi pozwala, to ja to już mam przemyślane. I teraz, kiedy ja wam przedstawiam tą lekcję, a wy z marszu w nią wchodzicie, to wtedy rodzi się najwięcej pytań. Dlaczego? Bo wy nie mieliście czasu tego przemyśleć. Nie mieliście czasu tego przeanalizować. Dla was to są nowe rzeczy. Ale jeżeli zrobicie to, co ja proszę, to uwierzcie mi, będzie wam łatwiej ten tekst zrozumieć, bo wy już go sami przemyśleliście w międzyczasie. I będzie wam łatwiej, bo nie chodzi o to, nasze studia się nie opierają na tym, że ja wykładam, a wy przyjmujecie. Tylko, że ja wykładam, a wy sprawdzacie, czy tak się rzeczy mają. I przyjmujecie to, co Duch Święty pokazuje. Ale jeżeli wy nie zrobicie tego wcześniej, beze mnie, no to z marszu może być problem. Wtedy potrzebujecie czasu, żeby przyjść do domu i to przemyśleć. Ale my już mamy kolejną lekcję. I teraz oczywiście możemy wrócić do tematu, bo to nie jest żaden problem, my się nie śpieszymy, tak? Ale wtedy jak gdyby poświęcamy na to dodatkowy czas w momencie, kiedy te pytania mogłyby się pojawić na bieżąco. Rozumiecie? To o to chodzi tylko. Więc ja jak daję to, to daję te zadania, to żeby to zrobić z pewną myślą. Dlatego, że wiem już, co będzie na następnym studium. Tak? Dlatego nic nie jest stracone, zanim jeszcze za tydzień będziemy o tym rozmawiać. Możecie sobie poszukać tych wszystkich fragmentów, o których ja mówiłem. Po prostu czytać te fragmenty, te miejsca, po prostu zastanawiając się, co one oznaczają. Bo za chwilę trafimy w bardzo trudne miejsca. Kilka fragmentów w tym liście jest, które są bardzo różnie interpretowane. Jeśli nie będziecie łapać kontekstu, to nie jesteście w stanie ich zrozumieć. Będziecie je wyrywać tak jak wszyscy, typu, nie wiem, dla czystych wszystko czyste, a dla skalanych wszystko skalane. Teraz co to znaczy? Wszystko i nic. Prawda? Teraz można sobie tego użyć jak się chce, ale to oznacza bardzo konkretną rzecz i nic więcej. Bo kontekst na to wskazuje. Dlatego ja bardzo proszę właśnie o takie... Ja nie zawsze to robię, ale czasami jest tak, że trzeba po prostu się przygotować zwyczajnie do lekcji. Nawet pytania sobie wynotować, jak nie rozumiem. To tak na marginesie. Dobrze. Czy są pytania do poprzedniej lekcji? Czy dla was jest coś niezrozumiałe? Czy jakichś problemów, jakichś kwestii, które poruszyliśmy, a poruszyliśmy kwestie takie jak to, do kogo jest skierowany list, co robić mają ci, którzy zostali zbawieni przez Boga. List wskazuje na zagrożenia zwodzicielami, ich nauką i sposobem bycia. Wskazuje na błogosławieństwa płynące z trwania w zdrowej nauce i w uczynkach zgodnych z pobożnością. List wyjaśnia dzieło zbawienia przygotowane przez Boga w Jezusie Chrystusie i jego skutek. List pokazuje sposoby uniknięcia zwiedzenia propagowanego przez fałszywych nauczycieli. Więc to są kwestie, które będziemy rozważać, będziemy analizować. I pod tym kątem cały list będziemy analizować. Dlatego, że to jest główna myśl, główne zagadnienie listu. I wokół niego wszystkie zagadnienia będą się kręcić. Dzisiaj przeanalizujemy sobie autora i adresata, informacje i wnioski, jakie z tego płyną. Więc jak ktoś notuje w rubryczkach, to dwie rubryczki. Z jednej strony Paweł, z drugiej Tytus. Jak pewnie niektórzy zauważyli, jest jeden adresat? Generalnie tak, nie? Ale zauważcie, że wiele kwestii jest skierowanych do wierzących na Krecie, które Tytus ma przekazać. Więc tak naprawdę adresat jest jeden, ale w rzeczywistości to są wszyscy święci na Krecie. Nie wiem, czy to zauważyliście.
Tak.
No.
Bezpośrednio jest jeden, a pośrednio
tak,
wielu.
A pośrednio wielu jest, tak? Tak jak list do Tymoteusza był bardziej osobistym, jeden i drugi list, jak zauważyliście. Tam też on miał pewne rzeczy robić, ale to był bardziej osobisty list. O tyle tutaj jest bardzo dużo informacji przekazanych dla wierzących, które Tytus ma, gdyby wprowadzić w życie. Ale będziemy analizować Pawła i Tytusa.
Mam pytanie techniczne, czy będziemy najpierw
teraz robić jedną osobę, a dopiero później drugą?
Wiesz co, nie wiem, Kasia, bo ja nie wiem, czy my zdążymy wszystko zrobić, czy nie, ale najpierw robimy jedną, potem drugą. Na tej zasadzie. Aha, czyli jedną? Tak, najpierw jedną, potem drugą, żeby nam się nie mieszały.
Dobrze.
Czyli autor i adresat, informacje i wnioski. Czyli cel zobaczyć, co wiemy z listu na temat Pawła i Tytusa. Jakie z tego płyną wnioski dla nas? Po prostu będziemy się teraz coraz bardziej w list zagłębiać. Coraz bardziej zagłębiać się w tekst. Ale kiedy wiemy już, co jest główną myślą, co jest głównym problemem, co jest głównym tematem, będzie nam łatwiej te rzeczy zrozumieć. Także jeszcze tylko w kwestii technicznej. Kto już zrobił część notatek, tak jak ty zrobiłaś, to jak masz czas jeszcze, to sobie zrób resztę, a potem, kiedy będziemy analizować pewne rzeczy, to wtedy będziesz mogła sobie sprawdzić, ile wynotowałaś, a w ilu miejscach na przykład pominęłaś. To wtedy sobie możesz sprawdzić, ale już masz się do czego odnieść. Dobrze, to słuchajcie, czytamy po kolei pierwszy rozdział. I patrzymy, co tam jest o Pawle. I teraz tak. W miarę możliwości omijamy polecenia. Wiadomo, o co chodzi? Chodzi o to, czego o nich się dowiadujemy. Jeśli są polecenia, to patrzymy na to, czego o nich się dowiadujemy. Bo żeby się nie zagłębić w polecenia, bo zaraz nam się zrobi to z tego strasznie dużo. Natomiast patrzymy tylko, co wiemy o tych osobach. Co list mówi o nich konkretnie i jakie o nich rzeczy możemy się dowiedzieć. Część już zobaczyliśmy tydzień temu, a teraz będziemy jeszcze bardziej dokładniej, bardziej szczegółowo. To czytamy pierwszy rozdział.
Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg. I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela. Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność. Biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego słowa zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kreteńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze. I nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego. Lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. Mhm.
Dobrze. I teraz, gdzie mamy po kolei informacje o Pawle i jakie?
W pierwszym.
Co mamy w pierwszym?
Sługa Boga.
Sługa Boga. i apostoł Jezusa Chrystusa, czym on jest sługą Boga i apostołem Jezusa Chrystusa? Zobaczcie w tekście.
Poznanie prawdy, która jest zgodna z sprawiedliwością.
Te według, to słowo według oznacza w kierunku, w celu. Wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. I dalej pisze, w nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami, ten, który nie kłamie, Bóg. I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga naszego Zbawiciela. Teraz, co jest bardzo ważne, co Paweł tutaj robi, zobaczcie, bo on mówi tak, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary, czyli w kierunku wiary, w celu wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Na jaką działalność swoją Paweł tutaj zwraca uwagę?
Na głoszenie właśnie.
No właśnie. I teraz zobaczcie, przeczyta... No właśnie, bo Paweł wiele rzeczy robił, tak? Był apostołem, szedł do niewierzących, głosił Ewangelię?
Tak.
A zajmował się wierzącymi, nauczaniem?
Tak, oczywiście. Ale my dawno stwierdziliśmy, że nawet głoszenie do wierzących to jest opowiadanie Ewangelii.
Dokładnie tak. Czyli głoszenie Ewangelii, opowiadanie Ewangelii jest zarówno dla niewierzących, jak i dla wierzących, bo ta nauka zgodna z pobożnością to jest dobra nowina. To jest wszystko dobra nowina. Więc dlatego chciałem, żebyśmy sobie powtórzyli kilka fragmentów, bo przestudiowaliśmy już je wcześniej i będziemy pamiętać. Zobaczcie na przykład, nie w kolejności będzie ksiąg, ale 1 Tymoteusza 2,17. Przepraszam, pierwszy czy drugi? No właśnie nie mam.
To może drugi.
To coś mi się machnęło. 1 Koryntian 4,15. Coś się musiałem pomylić. Teraz znajdę może 1 Tymoteusza 2,7. Tak, 2,7, słuchajcie. 1 Tymoteusza 2,7, tak. Ta jedynka mi się tutaj gdzieś... 2,7.
Ze względu na nie zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię. Nauczycielem Boga w wierze i prawdzie.
I dalej pisze?
Chcę więc to, dalej, no, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i spory.
I o kim tutaj Paweł mówi? Dla kogo on jest kaznodzieją i apostołem, nauczycielem Boga w wierze i w prawdzie? Dla wierzących. On tu nie mówi o niewierzących. On tu naucza wierzących. Więc Paweł był apostołem, był kaznodzieją, głosił, niósł Ewangelię dla tych, którzy o Chrystusie nie słyszeli, ale zajmował się również jako apostoł i nauczyciel głoszeniem nauki dla wierzących. Żeby co? Żeby wzrastali w wierze. Żeby rozumieli, jaka jest wola Boża. Więc musimy zobaczyć, że również tym się Paweł zajmował i przypomnieć to sobie. Bo bardzo często głoszenie Ewangelii kojarzy się z opowiadaniem o Jezusie Chrystusie tym, którzy nie wierzą. I to jest taka najbardziej ogólnie przyjęta definicja. Ale Biblia pokazuje, że głoszenie Ewangelii, opowiadanie dobrej nowiny, dotyczy również nauczania wierzących. To, co my tutaj robimy, to my opowiadamy Ewangelię. My poznajemy Ewangelię. Dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Bo to nie jest tylko Jezus umarł za grzeszników. To nie wszystko. To jest maksymalnie krótki skrót myślowy. Ale ile głębi jest w tej nauce, to my to poznajemy już, zobaczcie, ile czasu. To co my robimy? My Ewangelię poznajemy. Wgłębiamy się w Ewangelię. Nic innego nie robimy. Nie wychodzimy poza słowo. Zobaczcie następny fragment. 1 Koryntian 4,15. Chciałbym, żebyśmy po prostu zobaczyli w tekście, tak, że Paweł się zajmował nie tylko głoszeniem dla nieodrodzonych ludzi. 1 Koryntian...
Choćbyście bowiem mieli 10 tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak nie macie wielu ojców. Ja bowiem przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.
Paweł mówi to o wychowawcach. Tak? A mówi, a ja jestem waszym ojcem. Dlaczego? Bo kto im głosił Ewangelię, jak byli niewierzący?
Paweł.
I w ten sposób stał się ich ojcem. Ale pisze ten list do nieodrodzonych czy do odrodzonych? Jako... ojciec, więc mówi, nawet jeśli wychowawców macie innych, to ja jestem więcej jak wychowawca. Ja jestem wasz ojciec. To taki już najmocniejszy wychowawca, bo pierwszym wychowawcą dzieci jest ojciec, rodzice, tak? Więc mówi, ja jestem ojcem. Chociaż wielu jest wychowawców, ja jestem ojcem. Więc pokazuje na swoją rolę odnośnie pilnowania troski o wierzących, już wierzących, a nie tych, którzy jeszcze nie uwierzyli. Więc Paweł w tym miejscu również pokazuje na to, że ma troskę o wierzących i że zajmuje się ich opieką nad nimi i ich nauczaniem. Następny fragment, zobaczcie, Kolosan 1,27. Ten akurat jest na świeżo, bo niedawno był. Kolosan 1,27. I 28 może.
Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie.
O kim tu jest mowa? O wszystkich ludziach? Czy o tych, którzy już uwierzyli?
O tych, którzy już uwierzyli.
Chrystus w was, On już w was jest. Nadzieja chwały. Czyli Paweł mówi, że On głosi. Ludzie uwierzyli i teraz mówi, my wam głosimy, napominając każdego człowieka, czyli każdego z was, żeby was stawić doskonałym w Chrystusie.
Tak.
Czyli nie wystarczy uwierzyć. Trzeba wytrwać. Trzeba trwać w pobożności, żeby nie zostać zwiedzionym i nie odpaść od wiary. Bo od wiary można odpaść. Można Chrystusa odrzucić poprzez trwanie w grzechu. Człowiek popada w grzech, zaczyna chodzić w ciemności i może dojść do momentu, kiedy odrzuca Chrystusa. I Biblia o tym naucza. Czy komuś się to podoba, czy nie? Więc popatrzcie, Paweł ma troskę tutaj też o wierzących, więc ten fragment pokazuje również, że martwi się o każdego wierzącego, żeby go stawić doskonałym w Chrystusie. I jeszcze jeden fragment, słuchajcie. 2 Koryntian, 5 rozdział. Też dla tych, którzy studiowali, będzie łatwiej. Dla niektórych was może będzie to trochę nowe. 5 rozdział 2 listu do Koryntian. 18-20 werset chciałbym, żeby przeczytać. 18, 19 i 20.
A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem.
Do kogo Paweł mówi, pojednajcie się z Bogiem? Do wierzących czy do niewierzących?
Do wierzących.
Kto ma się pojednać z Bogiem? Wierzący czy niewierzący?
Niewierzący.
wierząca.
Przyjęło się. Przyjęło się, że nie wierząca.
A właśnie. Niestety, kontekst wskazuje, że wierzący mają się z Bogiem pojednać, bo trwają w grzechu. I to jest problem właśnie. Widzicie, bo czasami schematycznie się pewne rzeczy przyjmuje, ale dopiero kiedy dokładnie się przestudiuje list do Koryntian, naprawdę dokładnie, po kolei, to wychodzi, że Paweł mówi do wierzących, bo oni są nieposłuszni Bogu, nie w sensie niepojednania z Bogiem, że nie uwierzyli. Oni są niepojednani z Bogiem, bo trwają w grzechu. Dlatego są niepojednani z Bogiem. Tu nie chodzi o brak zbawienia. Tu chodzi o nieposłuszeństwo zbawionych. I dlatego Paweł mówi, my w miejsce Chrystusa pojednajcie się z Bogiem. I dalej tłumaczy, jak mają postępować. Z czego mają pokutować. Koryntianie, wierzący ludzie. Robercik, jesteś wytłumaczony, bo nie studiowałeś drugiego Koryntian.
No, ale więc... to proste, jest od razu skojarzyłem
to. No widzisz, ale widzisz, ważne, że jak człowiek studiuje, rozważa ten list po kolei, dokładnie, cierpliwie, to potem dochodzi się do tego fragmentu i tak naprawdę od razu wiadomo już, o co chodzi. I nie trzeba nikomu nic tłumaczyć, bo każdy sam już na to wpadł. Dlaczego? Bo zanim się doszło do tego, to już było wszystko jasne. To jest właśnie błogosławieństwo rozważania Słowa Bożego dokładnie i bez pośpiechu.
To tak jak przychodzi mi fragment z Objawienia, z tego Kołacza.
Tak, tak.
Ale to widzisz,
jest do wierzących, a nie do niewierzących.
Gdyby mnie nie było dzisiaj, to bym nie wierzył.
No tak. Do Koryntian można sięgnąć, są nagrane wszystkie rzeczy, także tylko byle czas był. Więc zobaczcie, co na podstawie tych fragmentów, oczywiście nikt nie kwestionuje, że Paweł głosił Ewangelię dla nieodrodzonych ludzi. Szedł w nowe miejsca, mówi, nigdy nie chodził tam, gdzie już ktoś głosił, tylko zawsze szedł w nowe miejsce. I to też w Koryntian zaznacza. Tego nikt nie kwestionuje. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli na podstawie tych fragmentów, czy widzicie, czy nie, że Paweł zajmuje się również głoszeniem Ewangelii wierzącym, troską o nich, nauczaniem ich, żeby ich wiara, jak jest w liście do Tytusa, była zgodna z pobożnością i żeby poznali prawdę, która jest zgodna z pobożnością. I ktoś mówi, o, już prawda poznana, czyli zobaczyłem, że Jezus jest Zbawicielem i już ja poznałem prawdę. Nie. Poznałeś tylko tyle, żeby uwierzyć i zostać usprawiedliwiony z grzechu. Ale poznajesz prawdę zgodną z pobożnością całe życie. Całe życie wzrastasz w wierze. I teraz wróćmy do tego listu do Tytusa, do pierwszego rozdziału. Popatrzcie, Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary, czyli w celu wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest z pobożnością. Na jaką część swojej działalności Paweł tutaj zwraca uwagę? Kim on jest? Bo to jest informacja o Pawle. Kim on jest tutaj?
Apostołem.
Tak? Apostołem dla wierzących czy dla niewierzących? Tak, dlatego że apostoł to jest posłany. Paweł został posłany do głoszenia Ewangelii, ale również gdyby nie został posłany do troski o wierzących i pisania do nich listów, odwiedzania, gromienia jak trzeba, no to by nie pisał o tym, że jest powołany do tego, ale napisał, że jest. Więc on się zajmował tymi poganami, którzy jeszcze nie uwierzyli, ale również tymi, którzy uwierzyli. A i Żydów nie odrzucał, bo najpierw szedł do synagogi. Więc Paweł zwraca tutaj uwagę na to, że się zajmuje wierzącymi również, zobaczcie.
Ciekawe, że Paweł mówił przecież, pisał, że jedni go uznają za apostoła, a inni nie. I on nie mówił o niewierzących, tylko o wierzących, o tych, co trwają w pobożności i o tych, co trwają w grzechu. I ci, co trwają w grzechu, kwestionowali apostolstwo Pawła. I on nie mówił o niewierzących, bo dla niewierzących to kto to jest Paweł, mogliby powiedzieć, tak? O co chodzi w ogóle, nie? Jaki apostoł, nie? Ale że wierzący kwestionowali, to było.
Zobaczcie, jakiego Boga sługą jest Paweł w drugim wersecie. Czyli Paweł, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, głosi prawdziwą Ewangelię, która jest zgodna z pobożnością i jest sługą dla wierzących, nie tylko dla głosicielem Ewangelii dla niewierzących. To jest ważne, żeby zobaczyć, że Paweł na to też zwraca uwagę. Jakiego Boga jest sługą Paweł? Boga, który nie kłamie. Boga, który nie kłamie. Paweł jest sługą Boga, który nie kłamie. Czyli uwierzył w prawdziwego Boga, który nie kłamie. Gdzie dalej mamy o Pawle? Zobaczcie. Tu dużo mamy o nim. W trzecim. Co mamy o Pawle tutaj w trzecim?
Zostało mu objawione słowo.
W odpowiednim czasie zostało mu powierzone co? Słowo. Paweł usłyszał słowo Boże? Osobiście od Boga.
Tak. Osobiście od Jezusa.
I zostało mu powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela. Powierzył mu Bóg. Teraz przypomnijmy sobie te fragmenty i zobaczmy. Dzieje apostolskie, 22 rozdział. Czternasty, piętnasty werset.
On powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, żebyś poznał Jego wolę, oglądał sprawiedliwego i słuchał głosu z Jego ust. Będziesz mu bowiem wobec wszystkich ludzi świadkiem tego, co widziałeś i słyszałeś.
To mówi niejaki brat Ananiasz Pawłowi, to co mu przekazał Bóg. To jest informacja, którą Paweł otrzymuje od Ananiasza. I wszystko jest zgodne z prawdą, dlatego że oglądał sprawiedliwego, nie raz, nie dwa. Słyszał głos z jego ust i będzie wobec wszystkich ludzi świadkiem tego, co widziałeś i słyszałeś. Świadkiem wobec wszystkich ludzi. I teraz zobaczcie, co Paweł dalej o sobie sam już mówi. 26 rozdział Dziejów Apostolskich mamy. 14-19 werset.
Jest to 26.
26 rozdział Dziejów Apostolskich. 14-19 wersetu.
A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos mówiący do mnie po hebrajsku: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi bieżnąć. A ja zapytałem: kim jesteś, Panie? A on odpowiedział: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się Tobie, żeby ustanowić Cię sługą i świadkiem zarówno tych rzeczy, które widziałeś, jak i innych, w których Ci się objawił. Wybawię Cię od tego ludu i od pogan, do których Cię teraz posyłam. Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Dlatego też, królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu. Dalej?
Starczy. Co Paweł o sobie mówi? Kto mu powierzył służbę? Sam Bóg. Żeby głosił Ewangelię, żeby ludzie mogli usłyszeć i żeby mogły ich się oczy otworzyć. Kolejny fragment. Efezjan, trzeci rozdział. Trzeci rozdział Efezjan. 1-11. To jest bardzo ważny fragment.
Dlatego ja, Paweł, więźniu Chrystusa Jezusa, dla was pogan, jeśli tylko słyszeliście o udzieleniu łaski Boga, która jest mi dana dla was, że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem. Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała i współuczestnikami jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie Jego mocy. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te nieskłębione bogactwa Chrystusa i żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy, ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich, zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie naszym Panu.
Dobrze. Co mówi Paweł tutaj o sobie? Po kolei.
Została udzielona mu łaska Boga.
Tak.
Oznajmiona tajemnica.
Oznajmiona tajemnica. Jaka tajemnica?
Chrystus. Tajemnica Chrystusa.
Tak.
Że poganie są współdziedzicami i właśnie tego samego ciała i współuczestnikami łaski.
Tak.
Obietnic.
Przez Ewangelię. I jej stał się sługą według daru łaski Boga, danej mu przez działanie Jego mocy. Paweł o własnych siłach głosił?
Nie.
Moc Boża działała przez niego. Duch Święty działał przez niego, kiedy Paweł głosił, bo był do tego powołany. Więc Pawłowi zostało powierzone głoszenie Słowa Bożego w odpowiednim czasie. Wracamy do tekstu. W odpowiednim czasie. Czyli dowiadujemy się tutaj o Pawle, że jest posłuszny Bogu.
Tak.
Głosi Jego słowo. Działa w mocy Bożej. I jest posłuszny Bożemu rozkazowi w ten sposób. Jemu też zostało głoszone Słowo Boże. Przeczytaliśmy to. Osobiście z ust sprawiedliwego to usłyszał. To jest wyjątkowa sytuacja, bo Paweł jest wyjątkowy, bo dołączył do grona tych, których Pan Jezus wybrał. Czyli możemy powiedzieć, że Paweł się zajmuje głoszeniem dla kogo?
Dla wierzących i niewierzących.
Dla wszystkich. Gdzie tylko Bóg go posłał.
Według Bożej woli.
Według Bożej woli. Zajmuje się głoszeniem dobrej nowiny dla tych, którzy nie słyszeli i dla tych, którzy słyszeli, ale potrzebują poznać prawdę zgodną z pobożnością.
Aby utrwalić się w tym.
Aby się utwierdzić w tym. Poznać wolę Bożą i wiedzieć, jak żyć. No bo jeżeli mówi, ty mów zgodnie z zdrową nauką, starsi mają robić to i to, to nie mówi tego do nieodrodzonych ludzi. Tylko mówi do wierzących. A jeżeli oni już wszystko wiedzą, to po co im to mówić? Ale najwyraźniej oni tego nie wiedzieli. I trzeba im to było wyartykułować. Czyli to nie jest tak, że człowiek wierzy i potem go w jakiś nadprzyrodzony sposób Duch Święty prowadzi, on wszystko nagle wie. Nie. Wiele wie, bo jego sumienie jest oczyszczone, jego duch jest ożywiony. To wszystko jest prawda. Ale potrzebne jest nauczanie. Potrzebne jest trwanie w zdrowej nauce, trwanie w Słowie Bożym, żeby wzrastać. Bo gdyby ono nie było potrzebne, to Bóg by się nie troszczył, żeby ta księga tyle lat przetrwała.
No i są zagrożenia, że można po prostu stracić.
I są zagrożenia. Tak jak są zagrożenia, tak jest zdrowa nauka, źródło zdrowej nauki. Zobaczcie dalej, co o Pawle się dowiadujemy, co już mówiliśmy wcześniej, ale teraz jeszcze raz się nad tym pochylmy. Czwarty werset. Czy na razie wszystko jasne jest? Jasne? Okej, okay. Czwarty werset.
Czyli jest dla Tytusa tutaj ojcem wierzy.
Jak traktuje Tytusa?
Syna.
Jak syna. Jest mu bardzo bliski. To już sobie powiedzieliśmy, tak? I to jest syn ze względu na co?
Na wiarę.
Na wspólną wiarę, o której Paweł pisze wcześniej. wiarę w Jezusa Chrystusa zgodną z pobożnością. Można powiedzieć, że jedne osoby są Pawłowi bliższe, drugie mniej bliskie. Co nie oznacza, że obojętne, bo Paweł ma troskę o Koryntian, o wszystkich innych, ale widać, że pewne osoby konkretne, jako człowiek, są mu bardziej bliskie. Nie wszystkich nazywa synami z tych współpracowników swoich. Ale na przykład do Koryntian podchodzi i mówi: dzieci moje. Tak? Ma troskę o nich jak ojciec. Więc widać tutaj, że traktuje go jak syna, ale jako syna, który jest jaki? Posłuszny. Prawdzie, tak? Nie ma Paweł problemu z Tytusem, no bo gdyby miał, to by go na Krecie nie zostawił. No. Zgadza się?
Tak.
Prawda?
Ma zaufanie do niego.
Poważne zadanie mu daje.
Bardzo poważne zadanie mu daje, tak? No i teraz właśnie przechodzimy do konkretów. Zobaczcie piąty werset. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, czy coś wam tutaj, coś zobaczyliście, to mówcie, bo dopiszemy sobie. Jeżeli wy coś widzicie jeszcze, co warto by było zanotować, to mówcie. Co dowiadujemy się tutaj z piątego wersetu?
Może zostawił go na Krecie, czyli że był tam.
Okazał zaufanie.
No, Robert, najpierw.
Najpierw. Był na Krecie.
Był na Krecie z Tytusem?
Tak.
Paweł odpłynął, Tytus został. Tytus został. Czy Paweł zna problemy z Krety?
Zna.
Był tam.
Bardzo dokładnie.
Bardzo dobrze zna, bo tam był. Czyli to nie jest informacja, że Pawłowi dają informację z zewnątrz, że jest gdzieś problem i Paweł teraz nie zetknął się z tym problemem. Tu Paweł doskonale wie, jaka jest sytuacja na Krecie. I wyjeżdża z Krety z jakichś powodów, odpływa, bo to wyspa, ale uznaje za stosowne, co zrobić? Zostawić Tytusa. On go już poinstruował, a w liście robi to jeszcze raz. Popatrzcie, co pisze w wersecie 5. Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci... Czyli ta informacja o starszych już była wcześniej. Paweł mu jeszcze raz pewne rzeczy przypomina. Czyli pewne ustalenia już były, zobaczcie, a Paweł jeszcze raz te ustalenia powtarza w liście. One pokazują, to co dowiadujemy się, pokazuje o kalibrze problemu. Jak było to ważne. Bo jeżeli coś jest błahostką, to się tego nie powtarza. Zrobi dobrze, nie zrobi drugie dobrze. Tutaj nie. Czyli był z Tytusem na Krecie, odpłynął stamtąd, i zostawił Tytusa.
I powierzył zadanie. Mhm.
Tak. I co mu powierzył, tak? Co się dowiadujemy jeszcze o Krecie? Przy okazji Pawła. Są na Krecie sprawy, których Paweł czego nie zdążył zrobić? Rozwiązać. I jakie to są sprawy? Majątkowe?
Nie. Duchowe.
Duchowe sprawy. Związane z duchowym bezpieczeństwem wierzących. Paweł tam był, ale musiał się stamtąd ewakuować, tak? Zostawia Tytusa, żeby Tytus uporządkował to, co jeszcze... To, co tam zostało... Tak, i ustanowić w każdym mieście starszych. Czyli są jeszcze jakieś sprawy, które trzeba załatwić. I jeszcze jedna kwestia, ustanowić starszych po miastach. Tam, gdzie są zbory. Jak za tydzień Bóg da, będziemy analizować kwestie pobożności starszych i bezbożności tych fałszywych nauczycieli, bo będziemy zrobić zestawienie, to zobaczymy jeszcze dokładniej, o co chodziło ze starszymi. O co chodziło ze starszymi? Dlaczego Tytus miał tą sprawę pilotować? Dlaczego akurat starszych? I co tam się działo, że ci starsi byli tacy niezbędni? Sobie dokładniej spróbujemy to jeszcze omówić. Na razie widzimy o Pawle, że Paweł wyjeżdżając co?
Zostawia
Tytusa. Tytusa.
Ale troska zostaje. Tak. Zauważcie, że Paweł, kiedy wyjeżdża, to nie odcina się od tego.
Nie zapominał.
Paweł nigdy się nie odcinał. Paweł, kiedy wyjeżdżał, to jak nie mógł sam, to kogoś wysyłał. Jak tutaj mamy, zostawiał kogoś, żeby sprawy dopiąć. Dla niego bardzo zależało na tym. On nie wyjechał tam z własnej nieprzymuszonej woli. Widocznie takie były okoliczności. Ale zostawia, czyli ma troskę o zdrowie duchowe wierzących i że chce, żeby to się wszystko w porządku odbywało.
Albo troszczył się w modlitwie, jeśli nie było innej możliwości, albo jakby w czynie. Też
jak w więzieniu siedział.
Przez innych ludzi.
Tak. Dokładnie. Więc tutaj też dowiadujemy się o Pawle kolejny raz. Słuchajcie, bo czasami jest tak, że wyciągamy jakieś wnioski, ale one są z jednego miejsca. Ale jeżeli te wnioski pojawiają się w 40 miejscach, to wtedy możemy być pewni, że taki Paweł był. Po prostu Pawła po tych wszystkich listach może być tak dokładnie znamy, że no po prostu wiele o nim już wiemy. Jakbyśmy znali tego człowieka. Że to jest osoba, która ma ciągłą troskę o wierzących. Czy jest tam, czy go nie ma, czy musi odjechać. To on tak to organizuje, żeby oni nie zostali sami. To mówi wiele o człowieku, słuchajcie. On był bez reszty oddany temu, co robił. Bez reszty był oddany. Wzór do naśladowania. Gdzie dalej mamy o Pawle? Zobaczcie. Czy w pierwszym jeszcze mamy coś o Pawle, czy już na tym się kończy? Czy coś jeszcze widzicie o Pawle? Jeśli nic, to czytajmy. Ja czytam, słuchajcie, na Skype'ie wasze wnioski. Bardzo się cieszę, że trafnie zauważacie to wszystko. Już nie czytam, ale widzę, że czytam sam, że dobrze wszystko piszecie. Pamiętacie. Czytajmy drugi rozdział.
Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny, święty. Niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę. Słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się. Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili nauką Boga, naszego Zbawiciela. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekwszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą. Niech nikt tobą nie gardzi. Mm-hmm.
Dobrze. Gdzie mamy tutaj informację o Pawle?
W 13.
Wie, co jest zgodne ze zdrową nauką.
Który werset?
Pierwszy. To nie wiem, czy to zapisać.
No, można. Bezpośrednio nie,
ale... Bezpośrednio można. 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 Czemu nie? A jeszcze zobaczcie wcześniej, to znaczy później niż Iwonka mówiła ten pierwszy. 11-12. Czy jest uczestnikiem łaski Bożej, czy nie? A ta łaska niesie zbawienie wszystkim ludziom. A on stał się jej uczestnikiem. Bo nie wszyscy stają się uczestnikami, chociaż łaska jest dla wszystkich, to nie wszyscy z niej korzystają. jest uczestnikiem Bożej łaski, niosącej zbawienie wszystkim ludziom. Czyli Paweł stał się uczestnikiem tej samej łaski, którą głosi. Bo łaska się objawiła w Jezusie Chrystusie. Będziemy mieli tą lekcję, to sobie zobaczymy, czym jest ta łaska konkretnie, bo niektórzy to wręcz ją personifikują. Ale my sobie zobaczymy, czym jest łaska Boża. Co to w ogóle jest? Zdefiniujemy ją sobie. Przynajmniej spróbujemy z Bożą pomocą. Czyli jest uczestnikiem Bożej łaski. I ten 13 werset, tak? W związku z tym co?
Oczekuje.
Oczekuje błogosławionej nadziei. A co to jest? Co jest tą nadzieją?
Objawienie się.
Chwalebne objawienie się Boga Jezusa Chrystusa. Chwalebne. Bo Paweł wie, że już Jezus drugi raz nie przyjdzie na krzyżu umierać. Nie przyjdzie być bity i torturowany. On przyjdzie teraz w chwale, jako król. I na to Paweł czeka. Czyli Paweł oczekuje błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia Boga Jezusa Chrystusa. Bo wszystkie obietnice związane z Jezusem Chrystusem są, one są nierozerwalnie związane z objawieniem się Boga. Bo wtedy się wszystko, na razie, na ziemi, teraz, to tylko problemy, cierpienia, doświadczenie. Nic Paweł więcej nie obiecuje. Ale z objawieniem się Boga wszystkie błogosławione nadzieje, wszystko, co jest związane z chwalebnym objawieniem Jezusa. I na to Paweł oczekuje.
I tutaj ewidentnie jest napisane, że Zbawiciel nasz Jezus Chrystus jest Bogiem.
Tak, to sobie też omówimy. Boga. Tak, bardzo... Słuchajcie, no ten list jest bardzo bogaty w to, tak jak list do Tymoteusza. Pamiętacie całe studium o trójjedynym Bogu. No, mieliśmy z Tymoteusza, prawda? Pierwsze. Zobaczcie, ile tam było informacji wspaniałych. W samym wyznaniu wiary. Wielka jest tajemnica pobożności. Prawda? Pamiętacie?
Tak.
No. Więc mamy oczekuję błogosławionej nadziei. Czy widzicie coś jeszcze o Pawle?
Wykupiony od wszelkiej nieprawości, oczyszczony.
Tak, tak. Można zapisać, że jest wykupiony z nieprawości i oczyszczony. Może bardziej wykupiony od wszelkiej nieprawości, bo oczyszczony to jest tutaj proces, to jest uświęcenie akurat w tym miejscu oczyszczenie. To nie jest jednorazowe oczyszczenie z grzechów, a to jest uświęcenie. Czyli Paweł jest człowiekiem, dzieckiem Bożym, byśmy powiedzieli. Czytamy trzeci rozdział, czy jeszcze tu chcielibyście coś dodać, może... Jeśli nie, to czytamy trzeci rozdział.
Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą byli poddani i posłusznie gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie ubliżali, nie byli kutliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości. Znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich, lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza.
Gdy poślę do Ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę. Zenasa, uczonego w prawie, i Apollosa starannie wypraw, aby im niczego nie brakowało. A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. Pozdrawiają się wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen. No i dobrze, gdzie tutaj mamy o Pawle informacje?
Trzeci.
Co?
Niegdyś był głupi, oporny, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i
tak
dalej.
Tak. Czyli był kiedyś nieposłuszny Bogu, był.
Jak każdy inny grzesznik.
Jak każdy inny grzesznik. Tak. Tak, tylko że też...
Tak jak zauważyliśmy, że jest...
Ja przygotuję taką lekcję też na ten temat. Ludzi wierzących i niewierzących. Także tutaj przy tej okazji ja to zrobię jeszcze. To na razie nie, ale na razie tylko tyle zapiszmy, co... O, internet ma.
Łączę przerwę.
Jestem tam.
Dobra. To mamy tutaj werset... 13, trzeci rozdział mamy przeczytany. Trzeci rozdział mamy przeczytany.
No i mówiłeś o tym, że zrobisz osobne studium.
Tak. Tak, ale tu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę właśnie na to, że Paweł był kiedyś głupi, oporny, błądzący. Tak. I teraz zobaczcie, że tu jest kontrast. Ja mam prośbę do was. Bo to jest, ten list niby jest krótki, ale ja już z Rafałem rozmawiałem na ten temat. My przy nim poruszymy bardzo dużo zagadnień, które już wcześniej rozważaliśmy z listu do Rzymian, z Koryntian, z Galacjan, z Efezjan, ale my je tutaj skumulujemy. Będziemy mówić o zbawieniu, o wybraniu, o tym wszystkim, co was nurtuje. I jeszcze raz to poruszymy. I dlatego pod tym kątem też prosiłbym, żebyście analizowali tekst w domu. Zauważcie drugi, trzeci werset przy tej okazji. Paweł mówi, żebyście nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, uprzejmi, okazujący wszelką łagodność. Czyli tacy mają być wierzący. Czyli Paweł taki jest, prawda? I z jego opowiadań, z historii, z tego co wiemy z listów apostolskich, Paweł taki był. Co nie oznacza, że człowiek zbawiony tylko taki jest. Bo niestety każdy zbawiony grzeszy. Paweł nawet o sobie pisze, że czynię często to, czego nie chcę. No to tak samo i w ten sam sposób musimy zrobić równowagę. Musimy w ten sam sposób podejść do wersetu trzeciego. Jeśli Paweł o sobie mówi, że kiedyś był głupi, oporny, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom, rozkoszom, żyjący w złośliwości, zazdrości, znienawidzony i nienawidzący jedni drugich, to nie znaczy, że taki non-stop był. Tylko po prostu to był standard życia niewierzących, uleganie grzechowi, a standardem życia wierzących jest umartwianie ciała duchem. Rozumiecie? Więc to nie jest tak, że każdy człowiek to jest samo zło. On generalnie tak. Ale nie można powiedzieć, że ludzie są z gruntu źli i nic dobrego nie potrafią zrobić. To jest nieprawda. Więc trzeba zobaczyć, o czym Paweł mówi. Paweł mówi o pewnym standardzie życia. Że jak kiedyś żył według własnych pożądliwości, tak dziś żyje według Bożej woli. Tak ma być. Więc jeśli patrzymy na Pawła, to nie patrzymy na totalnego, nie wiem, gangstera, bandytę, który wszystkich szedł i mordował po kolei, bo Paweł taki nie był. On zabijał wierzących, ale w dobrej wierze, ale potrafił być również dla swoich bardzo uczynny i przyjazny. Tak? Więc musimy zobaczyć, o czym Paweł mówi. Paweł mówi o standardzie życia, o rzeczach, którymi się kierował przed nawróceniem, nieposłuszeństwo Bogu, bo prześladowanie Kościoła nie było posłuszeństwem Bogu, a teraz kieruje się posłuszeństwem Bogu i do tego zachęca wszystkich innych. O tym Paweł mówi. A nie mówię o totalnym zdeprawowaniu, a teraz totalnej świętości. Bo jeżeli jest totalna deprawacja, to jest totalna świętość również. Sorry, ja takim się nie uważam się za totalnie świętego, ponieważ Biblia mówi, że nie możemy w tych ciałach być tacy. Rozumiecie? bo żyjemy w ciałach nasz duch, więc trzeba zobaczyć, o czym Paweł mówi. Kiedy będziecie analizować ten wizyt, pochylajcie się nad tym, zastanawiajcie się. Więc Paweł mówi, że żył według własnych pożądliwości kiedyś i przyznaje się do tego. To jest bardzo ważne.
Ale werset piąty jeszcze ciekawą rzecz mówi, tak? Że uczynki sprawiedliwości były, bo spełniał je. No bo skoro nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy,
ale według...
Ale zbawieni.
Tak. Nie, o to chodzi. Nie. Według uczynków sprawiedliwości, które spełnili, które by dawało im sprawiedliwość. To, nie, to jest co innego. To jest hipotetyczne, gdyby coś.
No można na dwa sposoby.
Tak, ale to jak gdyby troszeczkę co innego. Także na razie się wstrzymajmy z tym. Na razie się wstrzymajmy, potem sobie dokładnie to omówimy. Więc co mamy dalej o Pawle? Czyli kiedyś żył według cielesnych pożądliwości, kierował się swoimi pożądliwościami, tak? Ale co się dowiadujemy dalej o nim? W siódmym wersecie, zobaczcie.
Usprawiedliwiony łaską.
Został usprawiedliwiony.
Tu i w piątym jest zbawił, tak? Został zbawiony.
Tak, natomiast słuchajcie, ten cały fragment mówi o zbawieniu, dokładnie. Ale ja bym nie chciał analizować teraz całej technicznie informacji o zbawieniu, tylko co o Pawle się dowiadujemy. Że dalej Paweł kontynuuje, że został usprawiedliwiony z łaski Boga. To w ustach Żyda bardzo wiele znaczy. Bo prawo mojżeszowe mówiło o usprawiedliwieniu w jaki sposób? Przez przykładanie z całego serca, ale wypełnianie pewnych uczynków. Czyli prawo mojżeszowe dawało usprawiedliwienie kiedy?
Na końcu.
A łaska w Jezusie Chrystusie daje usprawiedliwienie kiedy? Na wejściu. Tym się różni usprawiedliwienie z prawa i usprawiedliwienie z łaski. To daje na wejściu. Nic jeszcze nie zdążyłeś zrobić. A tu daje ci usprawiedliwienie. Bóg na koniec uznawał za sprawiedliwego. Kiedy wytrwałeś do końca w posłuszeństwie Bogu i na koniec miałeś świadectwo. Więc Paweł został usprawiedliwiony łaską Boga. Zobaczcie, co w 12 jest.
A jeszcze w 7.
Tak, w 7.
Dziedzicem zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
Tak, możemy dopisać. Jest dziedzicem życia wiecznego.
Każdy z nas. No w 12 jest w Nikopolis.
W 12. Co mamy w 12?
Nikopolis. Znajdujesz.
Poślę do ciebie. Czyli ktoś ma, a co Tytus ma zrobić?
Stara się przybyć do niego, do Pawła, do niego.
Co Paweł zamierza zrobić? Słuchajcie, popatrzcie na to, co robi Paweł.
Tam postanowi spędzić zimę.
Co?
Zimę tam postanowi spędzić.
Tak, ale w kwestii Artemasa i Tychika.
Zastępstwo.
Zobaczcie, jaka jest sprawa, że Tytus ma tam załatwić sprawę, ale on ma dołączyć do Pawła z jakichś powodów. Ale Paweł mówi, ja ich samych nie zostawię. Ja poślę tam swoich innych, oni cię zmienią, oni zostaną, a ty wtedy do mnie przyjedziesz. Popatrzcie, jak Paweł załatwia sprawę. Jak ważna była sytuacja na Krecie, skoro Paweł tak do tego podszedł. Ciekawe, nie?
Że nie można było tego zostawić tak.
Nie można.
Samemu sobie, nie?
Tak, ktoś musiał cały czas dozorować to z ramienia Pawła, nawet jeśli starsi już by byli. Tak była poważna sprawa. To ma wszystko wielkie znaczenie, kiedy zobaczymy, że masz ustanowić starszych. To nie jest takie ustanowienie, jak my dzisiaj widzimy. Przyjechał od góry, w worku przywiózł, tak? Ten, nie macie nic do gadania. To nie o to w ogóle chodzi tutaj. Już zaczynacie widzieć pomalutku sprawę? Mam nadzieję, że zaczynacie widzieć powody, dla których ktoś musiał się tym zająć. Czyli zamierza posłać tam Tychika do Tytusa, Artemasa i Tychika, którzy mają zmienić Tytusa. A oni są w tej chwili z Pawłem,
lub
tak?
Tychika.
Lub Tychika, tak. Artemasa lub Tychika, którzy są z Pawłem w tym momencie. Czy Paweł pisze z więzienia? Nie pisze z więzienia. To jest bardzo ważne, że Paweł jest w tym czasie na wolności i jest w gronie wierzących, czyli nie jest sam. O, coś się znowu dzieje. Nie wiem, o co chodzi kompletnie.
Dobrze, dobrze. Po prostu chwilę byliście cichoi.
Myśleliśmy, że... Ach, okej. Okay. Czyli Paweł nie jest sam. Więc teraz chciałbym, żebyśmy podsumowali to, co wiemy o Pawle. Proszę. Co wiecie o Pawle z tego listu i z innych fragmentów, które przeczytaliśmy?
Głosi Ewangelię wierzącym.
I?
Niewierzącym. I niewierzącym wszystkim.
Według, dobra według nowina to jest bardzo szeroko pojęta nauka o Jezusie Chrystusie. To jest Słowo Boże, to jest Ewangelia. A nie tylko informacja. Tak jak Paweł mówi, że Ewangelia, tak w liście do Koryntian mówi, że to. Ale to jest skrót. Natomiast pełna informacja o tym, to jest całe Słowo Boże, które trzeba poznać. Czyli Paweł jest sługą Bożym i apostołem zarówno do głoszenia Ewangelii dla niewierzących, jak i nauczania wierzących zdrowej nauki, zgodnej z pobożnością. Czyli i to, i to. I teraz, kiedy czytamy fragmenty różne z Pisma Świętego, musimy patrzeć, o jakim zagadnieniu jest mowa. Czy o głoszeniu dla niewierzących, czy wierzących, żeby nie wrzucić do jednego worka. Bo czasami jest tak, że kontekst wskazuje na coś innego, w innym miejscu na coś innego. Jeśli popełniły błąd, to z wierzących zrobimy niewierzących. I jest problem. I tak niektórzy robią, piszą listy i mówią, że Paweł pisząc do Koryntian, to tam byli pseudowierzący. Tam byli, oni nie byli wierzący tak naprawdę, bo tak wierzący nie mogą grzeszyć. Więc Paweł pisał do wierzących, no nie miał wprost im, nie mógł powiedzieć, że oni są niewierzący. Więc nawet gdyby no tak pisał, ale tak naprawdę to pisał do niewierzących. No, dlaczego? No bo nie można wierzącym głosić Ewangelii. Można. Tylko trzeba zrozumieć, co to znaczy głosić Ewangelii. I to jest ważne, żeby po prostu pamiętać o tej informacji również przy czytaniu innych fragmentów. Co jeszcze Paweł wie o Krecie i o wierzących tam? Jak do nich podchodzi?
No wie, jakie są problemy tam.
Zna problemy, czyli zna kłopoty, tak?
Nie zostawia ich sam sobie.
Nie zostawia ich sam sobie.
Może być osobiście, to wysyła teraz kogoś, żeby tam pojechał.
Zostawia najpierw Tytusa, tam. Tak? Co jeszcze? Organizuje życie tych ludzi, tak? Żeby byli posłuszni Bogu.
No, gorliwość i troskę o nich.
Tak, ma gorliwość i troskę o nich. Co jeszcze? Co o sobie, o samym Pawle można jeszcze powiedzieć? O jego relacji z Bogiem.
Służy Bogu prawdziwemu, który nie kłamie.
Tak, służy prawdziwemu Bogu. Co jeszcze?
Został przeznaczony do głoszenia Ewangelii.
Tak, sam się nie powołał, to jest bardzo ważne.
Osobiście przez Boga został.
Sam się nie powołał na to.
Jak dzisiaj niektórzy twierdzą.
Czego nie można powiedzieć o fałszywych nauczycielach tutaj. Co jeszcze?
Można nawet powiedzieć, że Paweł zna dokładnie sytuację wierzących na Krecie, bo opisuje te wszystkie takie relacje między ludźmi, które potrzebują naprawy. Mhm.
Co jeszcze, zobaczcie, Paweł wie? Czy zna treść fałszywych nauk?
Tak.
Czy zna życie tych ludzi?
Tak.
Zna.
Dlatego zna zagrożenie.
Dokładnie. Zna zagrożenie, bo zna, kim oni są, nawet wie.
Mocne słowa mówi Kretyńczycy, zawsze kłamce, złe bestie, brzuchy leniwe, cytując.
Cytując, tak.
I to nie ze, i to nie ze słowa Bożego.
No, tak. Czy Paweł potrafi dawać jasne i czytelne wytyczne?
Tak.
Czy jego przekaz jest jasny?
Tak, czarno na białym.
Jasny. Paweł potrafi dawać czytelne, jasne wytyczne, co trzeba zrobić. Paweł nie pisze rebusów do Tytusa.
Tak, bo znając sytuację, odnosi się dokładnie do zaistniałej...
Tak. Czyli jego przekaz jest jasny i czytelny.
A
Dla mnie to jest też przykład do naśladowania, żeby mój przekaz był jasny i czytelny.
Nie trzeba było się
domyślać, co poeta ma na myśli, nie? Mówić jasno i wyraźnie, zrozumiale. Lepiej nic nie powiedzieć, niż namotać.
No i został usprawiedliwiony łaską Boga.
Został usprawiedliwiony łaską Boga. Bardzo ważna rzecz, że jest człowiekiem, który doświadczył łaski Bożej. Słuchajcie, za tydzień nie będziemy już zaczynać Tytusa, bo go nie zdążymy zrobić sobie. Za tydzień przeanalizujemy Tytusa. Jak będziecie czytać, to wynotowujcie wszystko, czego się dowiadujecie z Tytusa, o Tytusie. Z poleceń mu wydanych wyciągajcie to, czego się o Tytusie dowiadujecie, a nie to, co on miał zrobić. Tylko z tego, co miał zrobić, jeżeli są takie miejsca, zobaczcie, co się o nim można dowiedzieć. Bo w ten sposób analizujemy tekst i osoby. Prosiłbym, że jeżeli ktoś ma słownik, żeby sprawdził, co to znaczy z 15 wersetu powagą, z całą powagą. O co chodzi z tą powagą? Żebyście sprawdzili, kto może sobie.
Drugi
rozdział, 15 werset. Tam jest z całą powagą. Sprawdźcie sobie tą powagę.
Ja jeszcze w siebie mam powagę, nie?
Tak, ale chciałbym, żebyście właśnie tą powagę sobie sprawdzili.
Czy to ta sama powaga? No tak, ta sama.
Tak. Także przeczytajcie sobie o Tytusie, co potraficie, sami wynotujcie. A potem, jak będziemy już robić, to jak gdyby zobaczymy, co się pokryje, czego nie zobaczyliście, a może zobaczyliście więcej niż ja. Ja też nie muszę wszystkiego widzieć, nie? Także uzupełnimy się. A do dzisiaj pytania takie na zastosowanie. Kilka. Czy jesteś uczestnikiem łaski Bożej? Czego w związku z tym oczekujesz?
Czy potrzebujesz słuchać Ewangelii, czy już nie?
O, na przykład, czy potrzebujesz słuchać jeszcze Ewangelii, czy już nie? Bardzo dobre pytanie.
Potrzebujemy tego, ty też.
Czy trwasz w zdrowej nauce i skąd to wiesz? Czy jesteś posłuszny nauce zgodnej z pobożnością? Ostatnie pytanie. Co z postawy Pawła jest dla ciebie najważniejsze? Jest kilka kwestii z Pawła postawy. Co jest dla ciebie najważniejsze? Co najbardziej utkwiło ci w pamięci? Na co najbardziej zwróciłeś uwagę? Słuchajcie, jak Bóg pozwoli, to za tydzień będzie analiza tym od Tytusa. A następna lekcja, od razu wam powiem, żebyście też się do niej przygotowali. Charakterystyka starszych i zwodzicieli na podstawie listu Tytusa. I teraz co będziemy robić? Zapiszcie sobie. zobaczyć, czym się charakteryzują starsi, to pierwsze. Czym się charakteryzuje ich służba? Jak są powoływani i dlaczego tak są powoływani? Drugie, zobaczyć, czym się charakteryzują zwodziciele. Ich działania, czym się charakteryzują, i ich powołanie. No bo skoro im trzeba zamknąć usta i oni tam są, to jakąś rolę pełnią, no? No i teraz pytanie. Kto ich powołał? Bo Paweł mówi o powołaniu starszych, a nie heretyków. Spróbujcie zobaczyć tutaj kontrasty, które występują między tym a tym. I zastanawiajcie się nad tym. To jest krótki fragment, ale bardzo, bardzo dużo informacji w nim jest. I to będzie na następną lekcję, czyli za 2 tygodnie. Jest dużo czasu, żeby materiał przemyśleć. Czy są pytania do tego, co teraz przestudiowaliśmy? I proszę, jak żebyście dalej to, co ja powiedziałem z tymi słowami, to żebyście mimo wszystko sobie zaznaczali. To pomodlimy się.